Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Wędrówki po ziemi świętokrzyskiej.
Dość ciepłe lato pomału dobiega końca. Myślę, że ciepła i słonecznych dni w Kaliszu w tym roku było wystarczająco dużo. Dziś chcę zaprosić Państwa na Ziemię Świętokrzyską, niezmiernie ciekawą i interesującą. Ale zanim zaproszę Państwa w ten region, opowiem o ciekawym spotkaniu. W tym roku, zresztą jak zawsze, byłem w wielu regionach kraju. Jedna z rozlicznych wycieczek zaprowadziła mnie na Mazury, a właściwie na pogranicze Warmii i Mazur, między innymi do sanktuarium w Świętej Lipce. Rozglądając się za jakimś ojcem, który może przybliżyć historię i dzieje tego bardzo ciekawego i uroczego miejsca, zauważyłem w spisie napis A. Jacyniak. Sanktuarium prowadzone jest przez ojców jezuitów. Zacząłem rozpytywać, co to za ojciec. Okazało się, że to nasz kaliski superior, który odszedł z Kalisza do Warszawy i stamtąd dalej do Świętej Lipki. Jest to zarazem powrót w rodzinne strony. Ojciec Jacyniak urodził się na ziemi kętrzyńskiej, niedaleko Świętej Lipki. Z ojcem superiorem znam się osobiście z czasów, nazwijmy to, kaliskich. Naturalnie uruchomiliśmy gorącą linię i nastąpiło miłe i serdeczne spotkanie. Było to spotkanie o tyle ciekawe, że miejscowi parafianie niezwykle serdecznie i z dużym uznaniem mówili o przełożonym ojców jezuitów. Widać nowe porządki, ład i porządek w otoczeniu sanktuarium oraz w otoczeniu klasztoru. Naturalnie, że ojciec Jacyniak pytał, co tam w Kaliszu, i było widać, że wie, co w naszym mieście się dzieje. To takie jedno z miłych wakacyjnych spotkań. Myślę, że wielu Kaliszan ma w pamięci tego wspaniałego duszpasterza i pamięta płomienne kazania, które zawsze gromadziły rzesze wiernych. Województwo świętokrzyskie, wciśnięte pomiędzy bogaty Śląsk, Małopolskę i południowe Mazowsze, a od wschodu rzeka Wisła stanowi naturalną granicę z ziemią lubelską i województwem podkarpackim. Dla ścisłości trzeba powiedzieć, że od północnego zachodu graniczy jeszcze z województwem łódzkim. Można powiedzieć, że jest to obszar pomiędzy Wisłą, Pilicą i Nidą, który ma 1 265 000 ludności, a stolicą województwa są Kielce. Nasze zwiedzanie zaczniemy od północnych regionów Ziemi Świętokrzyskiej. Będziemy poruszać się doliną rzeki Kamiennej. Pierwszą miejscowością, a w zasadzie miastem, jest Skarżysko Kamienna, miasto mające za patronkę Matkę Boską Ostrobaramską, którą widzimy wjeżdżając do miasta z każdej strony na dużych billboardach. Miasto ma prawa miejskie od 1923 roku. Jest to, jak widać, młode miasto i stanowi pewną ciekawostkę, bo przemysł w tym mieście funkcjonuje od XV-XVI wieku. W mieście mieszka około 47 000 osób. Skarżysko Kamienna jest punktem początkowym czerwonego szlaku milenijnego prowadzącego do Kałkowa, zielonego szlaku turystycznego prowadzącego na Wykus. O Wykusie opowiem w innym miejscu trochę później. W Skarżysku warto zwiedzić Bazylikę Matki Bożej Ostrobramskiej. Sanktuarium w Skarżysku Kamiennej powstało z tęsknoty serc ludzi pochodzących z Kresów. Decyzją wilnianina księdza biskupa Edwarda Materskiego, pierwszego ordynariusza diecezji radomskiej, w maju 1988 roku rozpoczęto budowę sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. 22 października 1989 roku ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia kaplicy i intronizacji wizerunku Matki Bożej. Obraz jest darem księdza biskupa Edwarda Materskiego, a namalowała go wilnianka Izabela Borowska. Koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej odbyła się w lipcu 2005 roku. Wyróżnieniem dla tego miejsca jest utworzenie w maju 1992 roku kapituły Ostrobramskiej. tego dnia zostały sprowadzone do sanktuarium relikwie świętego Rafała, a 7 stycznia 2014 roku sanktuarium otrzymało tytuł Bazyliki Mniejszej dekretem papieża Franciszka. Uroczysta liturgia połączona z odczytaniem dekretu papieskiego odbyła się 25 października 2014 roku. Skarżysko-Kamienna to miasto, w którym oprócz obiektów sakralnych są pozostałości po staropolskim okręgu przemysłowym. Pozostałością wielkiego pieca hutniczego jest fragment muru oporowego, kanał przepustowy, jedyny taki zachowany gar wielkiego pieca w staropolskim okręgu przemysłowym. Kilka słów, co to jest staropolski okręg przemysłowy. W Polsce przedrozbiorowej Zagłębie Staropolskie było najważniejszym okręgiem przemysłowym w kraju. W XVI wieku funkcjonowało tu przeszło 60 kuźnic. W XVII powstały pierwsze wielkie piece w Samsonowie i Bobrzy, a w 1782 roku było tutaj już ich 27 na ogólną liczbę 34 znajdujących się w Polsce. Kiedy wyczerpały się złoża miedzi i ołowiu w Zagłębiu Staropolskim, zaczęło dominować przetwórstwo żelaza. Co to są te kuźnice? Kuźnica to dawny typ zakładu manufaktury, w którym wytapiano z rudy metale, uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota poruszanego kołem wodnym. W pierwszej połowie XIX wieku nastąpił największy rozkwit okręgu. Był on związany z działalnością Stanisława Staszica i Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Według ich planów miały powstać wybudowane wzdłuż rzeki Kamiennej duże zakłady metalurgiczne. Jednak plany te udało się zrealizować tylko częściowo. Bank Polski, dysponujący kapitałem 30 milionów złotych, wydatnie wspierał zarówno zakłady rządowe, jak i prywatnych przedsiębiorców modernizujących swe zakłady lub budujących nowe. W Zagłębiu Staropolskim powstało wówczas wiele nowych pieców, fryszerek lub walcowni. Rozwój okręgu został zahamowany w drugiej połowie XIX wieku, częściowo z powodów politycznych, powstań i utraty autonomii Królestwa Polskiego, jak również na skutek konkurencji Zagłębia Dąbrowskiego. Zaczęto wówczas stosować nowe technologie wytopu żelaza. Nowe wielkie piece opalano teraz koksem, a nie jak do tej pory węglem drzewnym. Dziś w Dolinie Rzeki Kamiennej możemy oglądać niestety pozostałości Zagłębia, chociaż nie tylko. W Skarżysku jest ciekawe muzeum, Muzeum imienia Orła Białego. Muzeum regionalne, znaczna część eksponatów pochodzi z okresu II wojny światowej. Znajdziemy tam broń, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy, dokumenty, fotografie. Na ekspozycji plenerowej znajdziemy działa, pojazdy opancerzone, helikoptery, samoloty, czołgi. Jeden z kilku zachowanych na świecie egzemplarzy Sturmgeschütz oraz skonstruowany w latach 60. XX wieku, a pochodzący ze Skarżyska Kamiennej, kuter torpedowy ORP Odważny. W muzeum jest też kaliski akcent. Przed laty grupa kaliskich pasjonatów militariów II wojny światowej zlokalizowała w nurtach rzeki Prosny opancerzony pojazd gąsienicowy z moździerzem na skrzyni produkcji niemieckiej, będącego na wyposażeniu Wehrmachtu. Pojazd utonął w nurtach rzeki Prosny pod koniec II wojny światowej. Pojazd wydobyto w lipcu 2004 roku i przez pewien czas można było go oglądać na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat. W zasadzie jest to transporter SDKFZ-250, jedyny taki pojazd w Polsce. Naturalnie budził wielkie zainteresowanie wśród miłośników militariów, nie tylko kaliskich. Pojazd powędrował do Skarżyska, tam został poddany renowacji i dziś go można oglądać. Szkoda tylko, że nie w Kaliszu. Skarżysko-Kamienna jest nowym miastem, to i zabytków niewiele. Myślę, że pożegnamy to miasto i skierujemy się na wschód do słynnego Wąchocka. Pewno w Wąchocku, jako mieście dowcipów związanych ze słynnym sołtysem, niewiele by słyszało. Otóż przed laty kielecki dziennik Słowo Ludu w niedzielnym wydaniu zamieszczał dowcipy i zawsze umiejscawiał je w Wąchocku. Związane były z sołtysem, miastem lub jego rodziną. Wąchock w tym czasie nie posiadał praw miejskich. Jak głosi podanie, w Wąchocku mają 4 mosty, ponieważ za 4. razem trafili na rzekę. Skąd dowcipy o Wąchocku? Są 2 wyjaśnienia. Jedno jest takie, że dowcipy propagandowo rozpuszczała PRL-owska władza, a Słowo Ludu to gazeta wydawana przez Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach. Wąchock bardzo dobrze zapisał się w historii polskiego patriotyzmu. Dlatego chodziło o ośmieszenie tego miasteczka i jego mieszkańców, ale też o jego marginalizację wobec rozwijającego się ośrodka przemysłowego w Starachowicach. Po drugie, dowcipy podobne tego typu w Polsce pojawiać się miały mniej więcej pod koniec lat 60. Opowiadano je o Kłaju, Grójcu i właśnie Wąchocku. Tyle, że mieszkańcy tych 2 pierwszych miejscowości podobno na te dowcipy zwyczajnie nie reagowali. Za to wąchoczczanie byli na punkcie własnego miasteczka bardzo przeczuleni. Dlatego dowcipy o Wąchocku ich drażniły. Zresztą doświadczyłem sam takich sytuacji. Skoro te żarty wywoływały takie reakcje, prowokowało to z kolei do wymyślania następnych i tak to się działo. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1179. Wtedy to biskup krakowski Getko ufundował klasztor cystersów. Pierwsi zakonnicy przybyli do Wąchocka z francuskiego opactwa Marimont. W XIII wieku klasztor stał się samodzielnym opactwem, a dzięki darowiznom władców, rycerstwa i szlachty stał się w późniejszych wiekach jednym z najbogatszych klasztorów na ziemiach polskich. Cystersi z Wąchocka przyczynili się do rozwoju przemysłu nad rzeką Kamienną, zakładając kopalnie i zakłady przemysłowe. Miasteczko i klasztor wielokrotnie były niszczone przez pożary i najazdy obcych wojsk, między innymi w latach 1259-60 przez Tatarów, w czasie potopu szwedzkiego i w 1650 roku przez wojska Jerzego Rakoczego. Klasztor został skasowany w 1819 roku, a budynki i pozostałe dobra przeszły na własność państwa. Zakonnicy wrócili do klasztoru w 1951 roku, który w 1964 podniesiony został ponownie do rangi opactwa. W 1500 roku Wąchock mógł pochwalić się 22 pośród ogólnej sumy 289 kuźni zarejestrowanych na terenie Królestwa Polskiego. Jeszcze około 1850 roku w miasteczku poza klasztorem i fabryką znajdowały się tylko 3 domy murowane. W latach międzywojennych w budynkach dawnego klasztoru mieściło się państwowe progimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej w okolicy miasta działało zgrupowanie partyzanckie Armii Krajowej Ponury pod dowództwem legendarnego majora Jana Piwnika. W mieście stoi jego pomnik. O Janie Piwniku piękną książkę napisał Cezary Chlebowski. Pozdrówcie góry świętokrzyskie. Majora Piwnika po bohaterskiej śmierci pochowano na cmentarzu w Wawiórce. Jego szczątki zostały w 1987 roku przeniesione do klasztoru cystersów w Wąchocku, a w czerwcu 1988 roku uroczyście pochowane w klasztornej ścianie, co poprzedziły 3-dniowe uroczystości pogrzebowe. 1 stycznia 1994 roku Wąchock otrzymał prawa miejskie utracone w 1869 roku w ramach rosyjskich represji za pomoc powstańcom styczniowym. Bardzo cennym zabytkiem jest zespół kościelno-klasztorny cystersów z XII wieku. Z romańskim kapitularzem przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym jest prawdziwą mieszaniną stylów architektonicznych. Romański kościół klasztorny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Floriana z XIII wieku zachowany jest w niezmienionym kształcie układu cysterskiego. Kościół zbudowano z naprzemiennie ułożonych ciosów czerwonego piaskowca wąchockiego i jasnego kunowskiego. Ten sposób budowania pochodzi z północnych Włoch. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Pozostałością po epoce gotyku są podniesione szczyty oraz ślady gotyckiej dobudówki do północnej strony budowli. W XVI wieku do północnej nawet dobudowano kaplicę boczną, a w XIX kruchtę do fasady zachodniej. Miłośnicy romańskiej architektury ukoją tutaj swoją duszę, tym bardziej jeśli trafi się brat, który potrafi ciekawie odpowiadać i podkreślać wyjątkowość tego stylu. Kolumny romańskie mamy w dwóch, trzech miejscach w Polsce i Wąchock do tych miejsc należy. Klasztor całkowicie przebudowano w XVII wieku. Zachowały się jednak niektóre wnętrza z XIII wieku. Należy do nich sala zebrań zakonników kapitularz, uważana za najpiękniejsze wnętrze romańskie w Polsce. Romańska jest również sala pracy zakonników fraternia. Karcer pod schodami, natomiast piękna jadalnia, refektarz, pochodzi z połowy XIII wieku i jest już wczesno gotycka. Klasztor posiadał ogrzewane pomieszczenia poza dormitorium. Jako pierwszy klasztor cysterski z możliwością ogrzewania ciepłem z pieca do wytopu ceramiki. W pomieszczeniach klasztoru mieści się Muzeum Ojców Cystersów, prezentujące m.in. zachowane elementy romańskie oraz ceramikę z klasztornej manufaktury oraz Muzeum Powstań Narodowo-Wyzwoleńczych utworzone w 1991 roku ze zbiorów księdza Walentego Ślusarczyka, proboszcza z Nowej Słupi. Niedaleko klasztoru jest plac z pomnikiem sołtysa, który siedząc trzyma atrybut sołtysa koło odwozu oraz liczne tablice z słynnymi dowcipami o Wąchocku. Kiedy dowcipy przed laty były drukowane w słowie ludu, mieszkańcy byli bardzo na ich tle przeczuleni. Z czasem nabrali dystansu, chętnie sami opowiadają dowcipy o Wąchocku i wraz z całą Polską śmieją się z nich. Może powiem z dwa dowcipy o Wąchocku. Dlaczego na liniach wysokiego napięcia do Wąchocka druty elektryczne wymienia się na kolczaste? Bo Wąchock leży na górce i po zwykłych prąd by się ślizgał. Dlaczego mieszkańcy Wąchocka chodzą w białych butach, żeby nie zostawiać śladów na śniegu? Czy wiecie, dlaczego w tym roku w Wąchocku były łatwe tematy maturalne? Ponieważ zdawała córka sołtysa. A czy wiecie, dlaczego w przyszłym roku będą jeszcze łatwiejsze? Bo nie zdała. Niedaleko Wąchocka jest Wykus, legendarne miejsce, które niejednokrotnie stanowiło bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały tu się obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem majora Henryka Dobrzańskiego Hubala, a później zgrupowanie partyzanckie Armii Krajowej Jana Piwnika, pseudonim Ponury. 15 września 1957 roku w miejscu dawnego obozu odsłonięto kabliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej upamiętniających poległych w walce o ojczyznę. Na ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań Ponurego i Nurta. Każdego roku, w drugą sobotę czerwca, na Wykusie organizowane są uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej Ponury. Na drogach dojazdowych do Wąchocka na poboczach stawiane są parawany o wysokości około pół metra w okresie godowym płazów, by uchronić je przed pędzącymi pojazdami. a przez ekologów płazy przenoszone są z jednej strony jezdni na drugą. Z Wąchocka jedziemy do Starachowic, jest to niedaleko. Miejscowości graniczą z sobą. Starachowice do 1817 roku były osadą i stanowiły własność cystersów Wąchocka, którzy w 1789 roku zbudowali tu wielki piec. W 1815 roku hutę przejął rząd Królestwa Polskiego. W pierwszej połowie XIX wieku Starachowice stały się największym ośrodkiem przemysłowym Królestwa Polskiego, częścią tzw. staropolskiego zagłębia przemysłowego. Według planu Stanisława Staszica rozbudowy przemysłu żelaznego wzdłuż rzeki Kamiennej z głównym ośrodkiem w Starachowicach zrealizował Ksawery Druk Lubecki. W 1899 roku uruchomiono Wielki Piec. Osada stała się ważnym ośrodkiem wydobycia i hutnictwa żelaza. W 1939 roku połączono Wierzbnik, osadę fabryczną Starachowic z wsią Starachowice i otworzono Starachowice Wierzbnik. W 1949 roku zmieniono nazwę całej miejscowości na Starachowice. W dwudziestoleciu międzywojennym Starachowice były ważnym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego. Z racji swego położenia w centralnym okręgu przemysłowym odbywała się tu produkcja licencjonowanych dział Bofors. Działały liczne kopalnie rud żelaza, huta, stąd herb miasta to skrzyżowane narzędzia hutnicze i górnicze, do której gęstą siecią kolei wąskotorowych dowożono rudy z okolicznych kopalń. W czasie II wojny światowej w Wierzbniku, zamieszkiwanym w dużej części przez Żydów, utworzono getto, a po jego likwidacji w 1942 roku Żydów przewieziono do obozów Auschwitz-Birkenau i Treblince. Po wojnie w 1948 roku w Starachowicach utworzono fabrykę samochodów Star imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Stary Star ze Starachowic wóz, na rękach smar, a w kierownicy luz. Mój stary Star na pace wozi gruz, a czwarty gar nie pali dawno już. Fabryka samochodów ciężarowych Star przez lata była głównym pracodawcą w mieście. Zatrudniała ponad 20 tysięcy robotników. Zapewne starsi słuchacze pamiętają samochody Star, wszechobecne na polskich drogach, a i dziś wzbudzają miłe, sentymentalne wspomnienia. Nawet na pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski był specjalnie przygotowany Star, który po latach udało się odnaleźć i zrekonstruować. To dzięki tej fabryce Starachowice dynamicznie się rozwijały i rozbudowywały. Powstały liczne osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie. W końcu lat 90. właścicielem zakładu został koncern MAN. Obecnie w fabryce MAN Bus produkowane są szkielety autobusów. Drugim dużym zakładem są polskie odlewnie SA, które produkują korpusy silników samochodowych i inne akcesoria motoryzacyjne, na przykład takie jak tarcze hamulcowe. Tradycje hutnicze były już obecne w tym rejonie od epoki żelaza. Bliskość rud żelaza spowodowała powstanie w 1899 roku Wielkiego Pieca w osadzie Starachowice, który funkcjonował aż do 1968 roku. Wzdłuż doliny rzeki Kamiennej funkcjonowało kilka podobnych pieców. Do obecnych czasów przetrwał tylko ten w Starachowicach, w którym mieści się Muzeum Przyrody i Techniki. W skład zespołu wchodzą Wielki Piec wraz z halą spustową, hala dawnej maszynowni, obecnie łaźnia, dwie hale odlewnicze, dziś cegielnia, dmuchawa parowa, kotłownia, dawny budynek administracyjny, kanał górny i dolny. Wielki Piec pochodzi z połowy XIX wieku. Najstarsze budynki z około 1840 roku. Większość obiektów technicznych z okresu gruntownej przebudowy ukończonej pod koniec XIX wieku. W ruinie znajduje się jeden z najstarszych budynków dyrekcji huty, całość zakładu metalurgicznego i towarzyszące mu urządzenia techniczne. Wieża wyciągowa, nagrzewnice powietrza, odpylniki gazu wielkopiecowego, kotłownia oraz zasługująca na szczególną uwagę maszyna parowa eksponat powszechnej wystawy światowej w Paryżu z 1889 roku, tworzą jedyny zachowany w Europie kompletny hutniczy ciąg technologiczny. Dzisiaj krajobraz założenia staszicowskiego, ciągłych fabryk żelaza w rzece Kamiennej, tworzą pozostałości klasycystycznych budowli, hala lejnicza, aranżowana na cele wystawiennicze, maszynownia z warsztatami artystycznymi oraz tarasowe założenie hutnicze i obiekty układu hydrotechnicznego z podziemnym sklepionym kanałem wodnym o długości 240 metrów. W Muzeum Przyrodniczym możemy zobaczyć skamieniałe jaja dinozaurów sprzed ponad 200 milionów lat, które znaleziono na ziemi świętokrzyskiej. Naturalnie w muzeum jest wiele innych interesujących przedmiotów, które trzeba osobiście zobaczyć. Ze znanych ludzi w Starachowicach urodzili się między innymi aktor Bogusz Bilewski, myślę, że znany kaliszanom z roli Niechcica w Nocach i Dniach w reżyserii pana Antczaka. Tu urodziła się znana aktorka i reżyserka pani Krystyna Janda. Również Władysław Wagner urodził się w Starachowicach w 1912 roku, zmarł w 1992 roku Winter Park w stanie Floryda, polski żeglarz. Pierwszy Polak, który opłynął kulę ziemską na jachcie żaglowym. Z zabytków sakralnych warto zwiedzić kościół Świętej Trójcy, katolicki kościół parafialny znajdujący się w najstarszej części Starachowic w Wierzbniku. Jest najstarszą świątynią w mieście. Został wzniesiony w latach 1681-1688 staraniem opata benedyktynów Hieronima Jaksy Komornickiego. Budowla została wzniesiona z piaskowca. Pierwotnie kościół posiadał jedną nawę i krótkie półkoliste prezbiterium, do którego od strony północnej została dobudowana mała zachrystia. W 1688 roku została erygowana parafia przez biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego, a w 1741 świątynia została konsekrowana przez biskupa sufragana krakowskiego Michała Kunickiego. W latach 1881-1912 kościół został przebudowany przez księdza Pawła Kołdę. Dobudowano dwie kaplice, wybudowano wieże, kruchty, zachrystię od strony południowej. W pierwszej połowie XX wieku świątynię ponownie przebudowano według warszawskiego architekta Stefana Schillera. Dziś będziemy żegnać się ze Starachowicami, a na następną wycieczkę wybierzemy się niemal do serca ziemi świętokrzyskiej, czyli w Góry Świętokrzyskie. A więc serdecznie zapraszam, między innymi do najstarszego sanktuarium w Polsce, czyli na Święty Krzyż.
Nowy star, po mlecznych ćwiczy droga, na drodze tej furmanka, chłopki, krowa. Mój nowy star, po dołach gna i krzakach.